Bardzo serdecznie Państwa witamy. Oczywiście jak co wtorek zapraszamy na audycję sportową. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dziękujemy Krystianowi, który nas realizuje. Zaczniemy dzisiaj nie od żużla, tylko od lekkiej atletyki. To dlatego, że w miniony czwartek, piątek, sobotę, niedzielę byliśmy świadkami Mistrzostw Europy do lat 23 na stadionie w Bydgoszczy. Można powiedzieć, że bardzo udane Mistrzostwa Europy dla naszej młodej kadry, chociaż nie startowała ona w takim najmocniejszym składzie, to faworyci szczególnie nie zawiedli. Nasi ostatecznie zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, wygrali Niemcy. My mieliśmy 10 krążków, 3 złote, 4 srebra i 3 brązowe. Chociaż trzeba powiedzieć, że przy wszystkich tych srebrnych medalach bardzo niewiele zabrakło, żeby były one akurat złote. No zawsze szkoda, ale naprawdę mamy się z czego cieszyć. Ci młodzi lekkoatleci wyrastają nam na kolejnych mistrzów.
No i przede wszystkim pojawiło się kilku takich nowych, ciekawych zawodników, bo też może nie o wszystkich wiedzieliśmy coś więcej, ale rzeczywiście pojawiło się kilka nazwisk, na które wydaje się, że w przyszłości możemy zwrócić uwagę. Chociażby w biegu na 1500 metrów trzecie miejsce Martyny Galant, tuż za Sofią Enaui, dużo bardziej znaną biegaczką. Również medal w rzucie oszczepem Marceliny Witek, czy chociażby Kamila Przybyła, też niezły występ skoku łódeczce. Tu akurat medalu tak, nie było,
ona akurat
ale
zajęła,
rekord życiowy był pobity.
Dokładnie, zajęła czwarte miejsce. Niedużo jej zabrakło, no mi najbardziej było szkoda tej zawodniczki, bo ona przecież wychowała się na tym stadionie w Bydgoszczy i na pewno chciała zdobyć ten medal. Akurat podczas tego konkursu rozpadał się deszcz, chociaż jak sama mówiła, ten deszcz jej nie przeszkadzał, no ale nie udało się jeszcze bardziej pobić tego rekordu życiowego i zdobyć ten medal, ale brawa za chęci. Jeszcze raz oczywiście gratulujemy wszystkim medalistom, no i też tym, którym naprawdę niedużo zabrakło do tego medalu. Oczywiście o lekkiej atletyce jeszcze w tym sezonie będziemy mówić, bo przecież przed nami Mistrzostwa Świata w Londynie, to już całkiem za niedługo, ale teraz wrócimy do tych tematów, o których mówimy co tydzień, czyli najpierw żużel, później też będą skoki narciarskie, bo przecież zaczął się letni Grand Prix, ale wcześniej wielkie gratulacje dla Łukasza Kubota, który wygrał debel w Wimbledonie z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Niesamowite jest to, że panowie, odkąd zaczęli grać razem, a na trawie jeszcze spotkania nie przegrali. Teraz byli blisko tego, żeby akurat w finale przegrać. Grali z duetem Marach Pawić, a przecież Kubot z Marachem grał też w deblu i spisywał się bardzo dobrze. Mecz trwał aż 4 godziny i 44 minuty i ostatecznie na przewagi Kubot z Melo wygrali to spotkanie.
Był to niesamowicie dramatyczny mecz i dobra reklama tenisa deblowego, bo przeważnie kończy się to bardzo szybko, szybkie wymiany, a tutaj była naprawdę zacięta rywalizacja. Przełomowe wydarzenie to zamknięcie dachu nad kortem, to też sprawiło, że Kubot i Marcelo Melo zmienili troszeczkę taktykę i w końcu przełamali swoich rywali, dzięki temu odnieśli tak cenne zwycięstwo.
Oczywiście indywidualnie wśród mężczyzn wygrał Federer, co też jest niesamowite, już bodaj po raz siódmy. Teraz przechodzimy do naszego tradycyjnego żużla i najpierw mistrzostwa SEC, czyli takie nieformalne mistrzostwa Europy. Tutaj drugi turniej za nami i wygrana tym razem Artioma Łaguty, zawodnika rosyjskiego. Drugie miejsce Andrzeja Lebiediewa z Łotwy. No i ten zawodnik też prowadzi w klasyfikacji generalnej. Co do Polaków,
no to po pierwszej rundzie na pewno prowadził Jarosław Hampel, to już wiemy, a skończyło się na tym, że po tych dwóch rundach jest na jest na 9 miejscu, a najwyżej sklasyfikowany z biało-czerwonych jest Krzysztof Kasprzak, który po dwóch rundach ma w dorobku 20 punktów i do podium, a nawet do pierwszego miejsca ma, no, z jednej strony blisko, ale z drugiej też daleko, bo te indywidualne mistrzostwa Europy to są tylko 4 rundy, a mieliśmy już 2.
Tak, tylko przypomnijmy, że Jarosław Hampel w tej pierwszej rundzie jeździł oczywiście z dziką kartą, bo nie jest stałym uczestnikiem tego cyklu. Jeżeli chodzi o zaległe spotkania Ekstraligi, no to tutaj udało się rozegrać 2, czyli już praktycznie jesteśmy na 0, tam tylko 2 ekipy mają do rozegrania jedno spotkanie. No i niespodzianka, jeżeli chodzi o spotkanie GKM Grudziądz ze Stalą Gorzów, bo Grudziądz wygrał 49-41, a to oznacza, że Gorzów, czyli aktualny mistrz Polski, odniósł 3. porażkę z rzędu.
Coś złego się dzieje w ekipie z Gorzowa, ewidentnie w tej drugiej części sezonu te zaległe mecze też niezbyt dobrze im wychodzą, ale rzeczywiście tej porażki w Grudziądzu, patrząc na to, jak ekipa GKM-u prezentowała się przez cały sezon, raczej mało kto się spodziewał, a stało się inaczej. 49-41, blisko było bonusa, ale ostatecznie ten pojedzie do Gorzowa, ale gospodarze mieli czterech zawodników, którzy pojechali naprawdę przyzwoicie: Łagutę, Buczkowskiego, Lindbecka i Pieszczka. No w Gorzowie tak naprawdę wyróżnić można tradycyjnie Bartosza Zmarzlika i Iversena, ale to było trochę za mało.
Znowu zawiódł Kasprzak Pawliński, no przede wszystkim Waculik, ale on jakoś w tym Gorzowie jest zdecydowanie gorzej niż chociażby w ubiegłym sezonie w Toruniu. Mieliśmy jeszcze jedno spotkanie rozegrane zaległe, czyli spotkanie ROF Rybnik kontra Beta Sparta Wrocław, remis 45-45, chociaż to zawodnicy z Rybnika mogli odnieść tutaj zwycięstwo, ale wrocławianie ostatecznie ten remis uratowali.
No, zaczęło się bardzo dobrze dla zespołu z Rybnika, bo prowadzili w pewnym momencie 21-9, no i wydawało się, że nawet mogą się zakręcić w okolicach bonusa, no jednak ta druga część zawodów już bardziej pod dyktando zespołu Betardu Sparty Wrocław i ostatecznie skończyło się na podziale punktów, chociaż w sytuacji Rybnika ten jeden punkt to może być mało.
No a co do Rybnika, to przypomnijmy, że oni jeżdżą bez swojego lidera, czyli drugiego z braci Łagutów, który, jak dzisiaj już dowiedzieliśmy oficjalnie, próbka B też dała wynik pozytywny, czyli okazało się, że Łaguta jest na dopingu, a to może oznaczać, że Rybnik nie tylko straci swojego lidera do końca sezonu, ale też straci 5 punktów za spotkania z Częstochową. No a to będzie oznaczało, że Rybnik automatycznie będzie pierwszy do spadku.
Będzie pierwszy do spadku, ponieważ ma obecnie 8 punktów. Po odjęciu tych 5 będzie miał 3, a więc spadnie z 5 miejsca na 8 i ta strata do zespołu z Grudziądza na 4 kolejki przed końcem będzie wynosiła 3 punkty.
Na razie, jeżeli chodzi o tabelę, prowadzi Sparta mimo remisu, to dlatego, że Gorzów przegrał ten trzeci mecz rzędu. Na trzecim miejscu są zawodnicy z Leszna, na czwartym zawodnicy Falubazu, którzy jako jedyni jeszcze mają do rozegrania mecz zaległy właśnie z zespołem z Grudziądza, który walczy o pozostanie w elicie. No bardzo ciekawie będzie w końcówce tego sezonu, bo i Toruń, i Grudziądz, i Częstochowa, i Rybnik, no mają bardzo nieciekawą sytuację.
Tak, no to już wiem od jakiegoś czasu, że wyklarowała się ta czwórka dominujących zespołów w tym sezonie i ta czwórka, która powalczy o utrzymanie, ale rzeczywiście te 5 punktów dla Łaguty, no to jest z jednej strony dramat dla Rybnika, ale z drugiej nadzieja dla zespołu z Torunia, który no jeździ słabo w tym sezonie, ale ma szansę koniec końców jednak na takie spokojne utrzymanie w lidze.
Jeszcze na koniec tylko bardzo szybko letnie Grand Prix. Letnie Grand Prix odbyło się w Wiśle. Najpierw mieliśmy zawody drużynowe, później indywidualne. No i bardzo dobrze rozpoczęli to wszystko Polacy, którzy długo zajmowali drugie miejsce w tej drużynówce za Norwegami, ale w ostatnich dwóch skokach potrafili wywalczyć to pierwsze miejsce, przede wszystkim dzięki fenomenalnemu Dawidowi Kubackiemu. No i też równo skaczącemu Maciejowi Kotowi. Oczywiście skakali w składzie jeszcze z Kamilem Stochem i Piotrkiem Żyłą. Na drugi dzień mieliśmy konkurs indywidualny, no tu aż trzech Polaków w pierwszej piątce. Pierwszy był Kubacki, drugi Kota, na piątym miejscu Stefan Hula. No i jedynie co przesłania taki dobry widok po tym Grand Prix, po tej inauguracji, to słaby występ w tym konkursie indywidualnym, bo w drużynowym skakał bardzo dobrze mistrz olimpijski Kamil Stoch, który nie dostał się do drugiej serii tego konkursu.
No miał troszeczkę pecha, bo zajął 31 miejsce, więc to pierwsze, które się nie kwalifikuje do serii finałowej, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że to raczej był wypadek przy pracy naszego zawodnika, co pokazał w drużynówce, że gdzie skakał rzeczywiście lepiej, a co do pozostałych zawodników, no to oczywiście ta forma cieszy, chociaż to jest dopiero tak naprawdę początek takich przygotowań intensywnych do zimy, ale wygląda to już nieźle, chociaż sam Kubacki mówi, że też nie czuje się do końca jeszcze zadowolony z tych skoków. No nas oczywiście bardzo cieszy takie podejście, ale jednocześnie no zobaczymy, jak trener Horngacher poradzi sobie z przygotowaniem drużyny do zimy.
To tyle, jeżeli chodzi o te tematy niepiłkarskie. Zapraszamy na krótką przerwę i wracamy.
Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight. And why I'm okay, I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, and daddy told us never listen to the ones
w ubiegłym tygodniu nasze drużyny rywalizowały w kolejnych rundach eliminacji do Ligi Europy, do Ligi Mistrzów. Rywalizacja zaczęła też Legia i może od Legii zacznijmy. Ona za przeciwnika ma zespół IFK Mariehamn z Finlandii. Ten przeciwnik okazał się przynajmniej w tym pierwszym meczu bardzo słaby, bo Legia praktycznie bez wysiłku wygrała 3-0 po bramkach Guilherme, Nocia i Hamalainena. I to z pierwszej połowy. Legia powinna zdecydowanie wyżej wygrać, bo tam miała kilka takich sytuacji, po których bramka powinna jeszcze paść, no ale 3-0 na wyjeździe, czego tu więcej chcieć.
Wydaje się, że taki wynik już przesądza sprawę, bo raczej ciężko podejrzewać Finów o to, żeby akurat w Warszawie byli w stanie odrobić te straty, nawet mimo tego, że Legia delikatnie mówiąc nie zachwycała u progu sezonu, to jednak jedną nogą jest już w zasadzie w kolejnej rundzie eliminacji.
Co do Ligi Europy, to mamy bardzo przyjemną niespodziankę, jeżeli chodzi o wicemistrzów Polski, Jagiellonię Białystok. Oni jechali mierzyć się z FK Gabala, no i powiedzmy sobie, że nie byli faworytami, to raczej gospodarze występowali w tej roli, ale Jagiellonia pierwsza zdobyła bramkę, później na początku drugiej połowy bramkę straciła, ale udało się graczom wicemistrza Polski utrzymać ten bardzo korzystny przed rewanżem w tym tygodniu u siebie wynik.
Jagiellonia naprawdę jest w dobrej sytuacji. Bramka zdobyta na wyjeździe pozwala myśleć realnie o tym, żeby awansować do kolejnej rundy. Podkreślmy, że Kabala to nie jest, wbrew tej nazwie, która może kojarzyć się egzotycznie, taki słaby zespół, ponieważ oni w ostatnich dwóch sezonach w Lidze Europejskiej awansowali do fazy grupowej, więc naprawdę ewentualny awans byłby sporym handicapem, jeżeli chodzi o punkty rankingowe dla naszego kraju.
Zawiódł Lech Poznań, który był faworytem z norweskim zespołem, ale była taka sytuacja w 73 minucie, że Lech na wyjeździe w tym pierwszym spotkaniu przegrywał 3-0. No, gdyby taki wynik się utrzymał, to praktycznie Lech żegnałby się z pucharami, ale jednak pokazali Lechici klasę, zdobyli dwie bramki, jedną Majewski, drugą w 92 minucie Darko Jeftić z karnego, no i dzięki temu zachowali ten kontakt i teraz, ale wystarczy, jak wygrają u siebie 1-0.
No i tak naprawdę w tym pierwszym meczu no, suchy wynik był dużo lepszy dla Lecha niż gra, bo no, nie wyglądało to dobrze. Oczywiście przez jakiś czas jeszcze będzie ta wymówka, że musi się zgrywać skład, przypomnijmy, 9 nowych zawodników, ale im dalej w las, tym trener Bielica oczywiście będzie musiał nad tym wszystkim zapanować.
Jeżeli chodzi o losowanie, no to tutaj nasze drużyny naprawdę mają zmienne szczęście. Legia, która już jedną nogą jest w tej kolejnej, trzeciej rundzie, będzie grała najprawdopodobniej zespołem z Kazachstanu, FK Astana. No i to jest bardzo nieprzyjemny rywal.
Tak, przypomnijmy, że Astana grała dwa sezony temu w Lidze Mistrzów, gdzie poszło jej nieźle. Przegrała tylko dwa mecze, cztery zremisowała. Szczególnie mocna była na własnym terenie, gdzie potrafiła urwać punkty wyżej notowanym, chociażby Atletico Madryt, ponieważ właśnie z tym zespołem gra. No ale jeżeli Legia chce awansować do kolejnej rundy, no to no nie oszukujmy się, musi takich rywali pokonywać.
Jeżeli chodzi o Ligę Europy, no to tutaj bardzo atrakcyjnego rywala ewentualnie może mieć Jagiellonia Białystok, bo ona zagrałaby, gdy przejdzie swojego rywala z Panathinaikosem Ateny. No i to wydaje się bardzo dobry mecz.
Rywal jest atrakcyjny, ale z drugiej strony też ta magia nazwy troszeczkę może nas zmylić, bo tak przeglądałem kadrę zespołu Kończynek, no to nie ma tam jakichś wielkich gwiazd w tym momencie. No jeszcze parę lat temu grał tam chociażby Mikael Essien, to też o czym świadczy, ale ten kryzys finansowy w Grecji dał się we znaki. Oczywiście Olympiakos jakoś z tego wyszedł obronną ręką, ale innym zespołom jest trudniej.
Lech Poznań ewentualnie może trafić na zespół z Malty albo z Holandii. Z Malty Valletta kontra holenderski Utrecht. No wydaje się, że to będzie jednak ten zespół z Holandii, chociaż po pierwszym meczu jest niespodzianka.
Byłby to duży wstyd, gdyby zespół z Eredivisie przegrał, czwarty zespół Eredivisie przegrał zespołem z Malty. Wydaje się, że u siebie te straty odrobią, ale co do kolejnej rundy oczywiście no wszystko jest możliwe, bo na papierze wygląda to bardzo porównywalnie.
Arka Gdynia, zdobywca Pucharu Polski, rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Europejskiej od trzeciej rundy i zagra albo z węgierskim
Ferencvarosem.
Dokładnie, Budapeszt. Albo z duńskim Midtjylland. No tu wydaje się, że jednak to będą Duńczycy.
Tak, bo wygrali pierwszy mecz 4-2 na wyjeździe, ale no zobaczymy, jak będzie wyglądało z Arką, bo oni wbrew pozorom na początku sezonu grają skutecznie. No i kto wie, co jeszcze trener Orzyński jest w stanie z tym zespołem zrobić.
No to zapraszamy na jeszcze jedną przerwę i właśnie powiemy o pierwszej kolejce Ekstraklasy.
Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi.
Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there.
Tout comme un défi, tu te lèves. Ta voix perdue sur les chemins, tends une main vers moi.
I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay.
Tout comme un défi, tu te lèves pour aimer la vie. Love life.
Jeżeli mówiliśmy o pucharach, to martwi forma dwóch pucharowiczów, Legii i Lecha, jeżeli chodzi o polską ligę. Legia Gdańsk grała pierwsze spotkanie na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Przegrała 1-3, to oznacza, że Górnik, który wraca po roku przerwy do Ekstraklasy, został pierwszym liderem w tym nowym sezonie, ale też trzeba powiedzieć, że Górnik zasłużenie wygrał to spotkanie. Młody zespół wzmocniony doświadczonym Hiszpanem, który robi różnicę, bo strzelił dwie bramki. Co do Legii, no wyróżniał się przede wszystkim Noć, ale bramkę zdobył nowy zawodnik, z Albanii, z którego też Legia może mieć pożytek.
Co do Górnika, no to taki powiew świeżości do naszej ligi. Mnóstwo zawodników debiutowało w tym spotkaniu. No rocznikowo naprawdę niektórzy jeszcze mogliby być juniorami tak naprawdę. Pokazali dobry futbol i przede wszystkim skuteczny, 3-1. A Legia ma nad czym pracować. No plusik jest taki, że Sadiku pierwszy mecz i bramka i kto wie, te 1,5 miliona euro zapłacone za Albańczyka być może się zwrócą.
No chyba Legia w końcu znalazła napastnika. Tylko zobaczymy, czy kto ktoś zastąpi Vadisa Odidzie Ofoe. No może właśnie to będzie ten młody Węgier. Co do pozostałych pucharowiczów, no Lech niestety zremisował 0-0 z drugim debiutantem, tylko tu jest kompletny debiutant Sandecja Nowy Sącz. Oni pierwszy raz w Ekstraklasie grają i potrafili w tym pierwszym spotkaniu wywieźć bezbramkowy remis z Poznania.
No i bohaterem został ten, który niedawno jeszcze się kojarzył z różnymi kiksami bramkarskimi. Mowa tu oczywiście o Michale Gliwie, bramkarzu Sandecji, który naprawdę znakomicie zagrał w tym meczu. Kilka groźnych sytuacji wybronił, no i w dużej mierze dzięki niemu właśnie Beniaminiak Ekstraklasy ma na swoim koncie pierwszy historyczny punkt.
Arka Gdynia wygrała Super Puchar Polski i wygrała pierwsze spotkanie w Ekstraklasie. U siebie pokonała przebudowany Śląsk Wrocław 2-0. Bramki dwóch Polaków, co w Ekstraklasie już nie jest takie oczywiste. Patryk Kun i Michał Nalepa.
No Barce też troszeczkę zmian, ale akurat być może nie w tym meczu jeszcze to nie było widoczne. Trener Orzyński na pewno ma powody do zadowolenia przed tymi meczami pucharowymi, bo Arka wygląda naprawdę nieźle.
I kolejny pucharowicz, już ostatni, Jagiellonia Białystok, wicemistrz Polski, na wyjeździe na bardzo trudnym terenie pokonała Termalikę Nieciecze 1-0 po bramce z rzutu karnego Łukasza Sykulskiego.
Była tylko jedna bramka, chociaż tak naprawdę z gry tych okazji było więcej, bo był słupek po strzale Śpiączki dla Termaliki, był słupek jeszcze po strzale Czernych, a więc gdyby ta skuteczność dopisała, myślę, że tych bramek byłoby więcej.
Z takich ciekawostek Lechia Gdańsk znowu potwierdza swoje aspiracje. Na inaugurację wygrała na wyjeździe w Płocku z Wisłą 2-0. Tradycyjnie pierwszą bramkę Marko Pajszał, druga Mateusza Matrasa.
No i przede wszystkim nieodpowiedzialne zachowanie Dominika Furmana, który osłabił swój zespół w kluczowym momencie. Przy wyniku 0-2 dostał dwie żółte kartki, czerwoną, i Wisła już potem nie miała żadnych szans, żeby odrobić te straty.
Ciekawie wygląda druga Wisła, ta z Krakowa. Ona wygrała 2-1 na wyjeździe w Szczecinie z Pogonią, a tutaj wyróżnił się również Hiszpan, nowy zawodnik w Ekstraklasie. Carlitos, on zdobył bramkę na 1-0 i asystował przy bramce Petera Buleka.
No, trener Kiko Ramirez próbuje właśnie takiej koncepcji gry z kilkoma Hiszpanami. Na razie wyglądało to nieźle, bo w środku pola warto wyróżnić Frana Veleza, który przyszedł z drugoligowej Almerii. Jego kolega klubowy Julian Cuesta stał w bramce Białej Gwiazdy. No i wyglądało to nieźle. W każdej formacji mamy jednego zawodnika właśnie z Półwyspu Iberyjskiego. Na razie zdaje to egzamin.
1-1 było w spotkaniu dwóch niewiadomych, czyli Krakowi z Piastem Gliwice, ale tutaj Piast powinien wygrać, ale ich nowy, stary zawodnik Konstantin Wasiliew nie wykorzystał rzutu karnego.
No i to kosztowało oczywiście potknięcie, a Konstantin Wasiliew w tym meczu pokazał, że troszeczkę jeszcze do tej formy z okresu gry w Jagiellonii brakuje.
No i ostatnie spotkanie to wczorajsze. Korona Kielce, Zagłębie Lubin. Tutaj też mieliśmy nie wiadomo na co stać oba zespoły, ale ostatecznie Zagłębie wygrało 1-0. Bramka Filipa Starzyńskiego też po rzucie karnym, ale Korona Kielce pozostawiła bardzo dobre wrażenie.
No właśnie, no po tej letniej rewolucji, która dotknęła Kielce, zmiana właściciela, trenera, zawodników, tam się wszystko zmieniło. Wydawało się, że to będzie wyglądało dużo gorzej, a rzeczywiście na ten mecz się przyjemnie patrzyło, bo było dużo okazji, były słupki, poprzeczki, no i jedyna bramka z rzutu karnego, a co ciekawe, tych zmian zarówno w Kielce, jak i w Zagłębiu za dużo nie było, bo w Zagłębiu z nowych zawodników tak de facto więcej czasu dostał Świerczok, a w Kielcach nowy bramkarz Alomerowicz i środkowy obrońca, jeden ze skrzydłowych.
Za tydzień już kolejna kolejka i ciekawe spotkania. Jagiellonia z Górnikiem, Lechia z Krakowią, no i dużo innych oczywiście będziemy o nich mówić. Dzisiaj już musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.